Czytanie z Księgi Jozuego. Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział: nie, gdyż jestem wodzem zastępów pańskich. Właśnie przybyłem. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: co rozkazuje mój Pan swemu słudze? Na to rzekł wódz zastępów pańskich do Jozuego: zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Siódmego dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób. Tylko tego dnia okrążyli miasto siedem razy. Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do ludu: znieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą. Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rahab zostanie przy życiu, ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliście. Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście. Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca pańskiego. Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. Ale lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły. Oto Słowo Boże.
Gdy przeczytamy tę wersję biblijną, zdobycie Jerycha, pada twierdzenie, że to jest, tam jest Słowo Boga do nas też. Tam się zawiera Słowo Boga do nas. No i oczywiście musimy znaleźć odpowiedź, i to odpowiedź wiarygodna. Ten opis biblijny zdobycia Jerycha został zakwestionowany przez archeologów, przez wykopaliska. Obłąkując te mury, doszli do wniosku, że te mury były zniszczone jeszcze przed przybyciem Izraelitów z Jozuem. I bibliści dali wiarę temu, niektórzy bibliści. Ponieważ w ogóle bibliści, jak zauważyłem, to mają kompleksy naukowości. Jak jakiś naukowiec powiedział: nie, ten kamień kilkaset lat temu wcześniej to był położony. Biblista od razu klęka przed naukowcem, mówi: dobrze, napiszę w komentarzu biblijnym, że ten kamień wcześniej tutaj leżał. Taka jest moja opinia. Niepotrzebnie. Ponieważ te opinie są, to są opinie prawdopodobne, ewentualne. Ale sprawa jest na tyle poważna, żeby w imię takich przesłanek archeologów nie kwestionować tego, co było opisane w imię Ducha Świętego. To tak, taka uwaga, bo gdybyście napotkali jakiś komentarz, żebyście widzieli, że ja tę wersję znam i jej niestety nie akceptuję. Jak znaleźć w Piśmie Świętym odpowiedź, na czym polega Słowo Boga, w czym jest ukryte Słowo Boga, gdy chodzi o zdobycie Jerycha? Zasada jest prosta. Tam, gdzie w Piśmie Świętym wchodzą trąby, gdzie jest mowa o trąbach, to te trąby niosą jakiś komentarz. Znacie na tyle Pismo Święte, Księgę Wyjścia, zawierania przymierza z Bogiem Jahwe po wyprowadzeniu z Egiptu, kiedy Bóg miał przyjść na górę Sion, zawrzeć przymierze z Izraelem, dać mu dekalog jako konstytucję. Trąby, trąby, pamiętacie, rozgrywały się trąby. Mimo, że nie ludzie tam trąbili. Trąby w symbolice biblijnej, w ogóle w czasach starożytnych, oznaczały, że przyszedł panujący władca. Bo wtedy nie było ani telefonów, ani internetu, jak podejrzewacie. Tylko wcześniej przyjeżdżali heraldowie, wysłańcy, którzy przyjeżdżają z tego do jakiegoś miasta, miejscowości, trąbili. Ludzie wybiegali z mieszkań i ogłaszali: Pan, panujący przyjeżdża. No, wielkie wydarzenie. Czyli trąby w Piśmie Świętym oznaczają: tu przychodzi Bóg. Tu przychodzi Bóg. I te trąby związane z opisem zdobycia Jerycha oznaczają: tu przyszedł Bóg. I to, co się tutaj dokona, będzie dokonywało się Jego mocą. To jest wydarzenie, które już miało miejsce, bo po wyjściu z Egiptu, po dojściu do Góry Synaj, tam zostało zawarte przymierze. I pamiętacie, że gdy Bóg powoływał Mojżesza do tej misji, objawił mu się krzaku gorącym, gdy Mojżesz z ciekawości podchodził, co to za dziwne zjawisko, że płonie ogniem, a nie płonie. Słyszy głos: Mojżeszu, Mojżeszu, zdejm sandały. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. No i zdjął sandały. I otrzymał misję. Tutaj zauważcie, podobnie rzeczy ma, gdy chodzi o Jozuego. Jozuemu objawia się archanioł Michał z mieczem, który był opiekunem narodu wybranego, i archanioł Michał do niego mówi: zdejm sandały, ziemię, na której stoisz, jest ziemią świętą. Tutaj przyjdzie Bóg i, mówiąc uczenie to Epifanie, objawi się i mieszkańcom Kanaanu, mieszkańcom Jerycha, ale także objawi się Izraelowi. Nie tylko się objawi, ale objawi swoją świętość. I tak jak Bóg, objawiając się Mojżeszowi: ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą, zdejm sandały. Wszystko, co dokonuje Bóg poprzez Mojżesza w Egipcie, objawia świętość, że takiego Boga, w jakiego wierzą Egipcjanie, nie ma. Bóg, jeśli jest, to jest Bogiem świętym. I punkt kulminacyjny tej świętości Boga to jest przejście przez Morze Czerwone. Ostatecznie armia Faraona, wkraczając, ginie. Przez to otrzymuje informację: nie ma takich bogów, jakim wy służycie. Nie bronią was, a popatrzcie, niewolnicy wyszli, przeszli, wyszli na pustynię. Taki Bóg jest. Bóg przemawia przez fakty językiem danej epoki. Trzeba wiedzieć, że w czasach starożytnych to było oczywiste, że jeśli były jakieś wojny, to były wojny religijne. I to nie ludzie walczyli, ale walczyli bogowie, ludźmi się posługując. I był obyczaj, że jak przychodziła wiosna, to żeby uczcić swoje bóstwo naczelne, narody się mobilizowały do wojen, podbijając inny naród, zwyciężając, automatycznie czcili swego Boga w swoim mniemaniu. Co więcej, podbity naród chętnie przyjmował wiarę w tamte bóstwa, ponieważ są mocniejsi. Tamten Bóg jest mocniejszy od naszego Boga. I żeby rozumieć Biblię, trzeba o tym pamiętać i wiedzieć. Jeżeli bóstwo Egiptu przegrywa, to znaczy, że Bóg, i to było szokujące, niewolników, a w starożytności było przekonanie, że niewolnicy są tak niską kastą społeczności ludzkiej, że żadne bóstwo się nie chce nimi opiekować. A tutaj masz się los. To bóstwo pokonuje jedno z imperiów świata starożytnego, Egipt. To bóstwo teraz pokona bogów Kanaanu. Nie ma. Przy zdobyciu, przy przejściu przez Jordan udawania, że jest panem przyrody, przy zdobyciu Jerycha jest potężniejsze, aniżeli bóstwa czczone w Kanaanie. I to było oczywiście. Dlatego też, jak zbliżali się do ziemi Kanaanu Izraelici, a symbolem, jakby tronem, jest arka niesiona przez kapłanów, zrobił się ten lęk. Oczywiście za tym lękiem był demon, który wiedział, że koniec mego panowania i w Egipcie, i teraz zwłaszcza w Kanaanie, koniec mego panowania. Ja już nie mogę być czczony pod imionami tych bóstw w Kanaanie, ponieważ te bóstwa okażą się nicością. Bezsilne w stosunku do Boga, prawdziwego Boga Jahwe. To by mielibyśmy tło do zrozumienia zdobycia Jerycha. Zdejm sandały po raz drugi. To znaczy, tak jak Pan Bóg przez Mojżesza będzie udowadniał świętość, że jeżeli Bóg to święty, jeżeli Bóg to kochający, jeżeli Bóg, to ta świętość będzie taka, że będzie kochał grzesznika, a grzech grzesznika będzie składał na dzieci pierworodne, na bydło, na wszystko, co pierworodne, na to, co niewinne. Pierworodne zawsze uświęcało resztę. Znowu pewna rzecz, która była oczywistością dla ludzi żyjących w czasach starożytnych. Tym razem dzieje się to samo, że Jozue otrzymuje informację: jestem tym samym Bogiem, który poprowadził Mojżesza, pokonał Imperium Egipskie. Teraz przychodzę ci powiedzieć, że ten sam Bóg pokona mieszkańców Kanaanu, pokona takie miasto nie do zdobycia jak Jerycho, które słynne było z potężnych murów, tak jak zresztą Babilon, nie do zdobycia. I te mury padną. Te mury padną nie dlatego, że będą mieli odpowiednie urządzenia do zdobywania murów, tylko dlatego, że przyjdzie prawdziwy wódz, który jest w przymierzu z potomstwem Abrahama, i wystarczy, że oni raz dziennie okrążą w procesji Jerycho, trąbiąc na trąbach. Nie wolno ich było rozmawiać nawet w ciszy, w milczeniu, ale oczywiście byli obserwowani z góry, rósł lęk w nich. I wracali do swego obozu. Następnego dnia znowu wyszli, znowu okrążyli, znowu wracali do... Znowu wyszli i tak 6 dni rzędu, a ostatniego dnia, 7 dnia, aż 7 razy. I za ostatnim razem wznieśli okrzyk wojenny i mury runęły. To była kategoria dla obu stron i dla Izraela, że w arce przymierza jestem obecny. Że w arce przymierza jest, to jest znak mojej obecności, że jeżeli zawarłem przymierze z wami, to jestem z tymi, z którymi związałem się w przymierzu. Dlatego jeżeli my wierzymy, że Jezus zawarł nowe, niezwykłe, niesamowite, największe z możliwych przymierze w krzyżu, to Jezus mówi: jestem obecny, dziecko, jestem obecny. I że trzeba przeżywać Jego obecność, zwłaszcza w tej krzyża. to dotknęlibyśmy jednego momentu, który już się wydarzył, żeby znaleźć słowo, jakie Bóg nam daje poprzez zdobycie Jerycha. To już było. A teraz szukajmy do przodu, znając historię, świętą historię zbawienia. Gdzie były trąby? Jeżeli znacie Apokalipsę, to właśnie w drugiej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła znowu pojawią się trąby i z przykrością muszę wam powiedzieć, że te trąby dotyczą naszych czasów. Dlatego miałem tę gronkę do miłosierdzia Bożego, ponieważ ten po trzykroć święty Bóg przyjdzie w naszych czasach. Nasze czasy już jest na poziomie Jerycha. Wierzy w Bogu, czci Bogu, których nie ma. Których nie ma. Już tak szatańskie treści podłożyliśmy pod obraz Jezusa Chrystusa, pod Kościół. Tyle pogaństwa wnieśliśmy. No, myślę, że będzie kiedyś jeszcze możliwe, że jeszcze raz omówimy sobie Apokalipsę i wtedy z większą uwagą wejdziecie w to orędzie. Mowa o trąbach jest w rozdziale 8. W rozdziale 8 się zaczyna. 4 pierwsze trąby, 3 kolejne trąby są połączone z biada. Ja streszczę. Oczywiście możemy czytać tego tekstu, streszczę, o co chodzi. Druga część Apokalipsy dotyczy sakramentów świętych. Ja tutaj od czasu do czasu rozdzieram szaty, mówiąc przenośnie nad faktem, że my chcemy się uświęcić przez sakramenty święte. A w Piśmie Świętym, w Apokalipsie, Jezus już przez Jana ostrzegał. Jak będziecie szli, usiłowali się uświęcić drogą sakramentów świętych, z czasem będziecie na poziomie starożytnego Kanaanu. I tam pojawiają się trąby. Będziecie, zajrzyjcie sobie, czytajcie od rozdziału 8, pojawią się trąby. I każda z tych trąb będzie mówiła, ile zła narosło w związku z danym sakramentem. Dlaczego? Dlatego, że w rozdział 4 powie, że zaniechał Kościół uczytywania Ewangelii według kluczy, według tematu. Klucze mówią o chorobach rodziny ludzkiej. Dalej te cztery Ewangelie to jest jakby rytm dla tego, który walczy, dla Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystus Zmartwychwstały, rozdział 5. Jaką misję chce pełnić? I gdy chodzi o czytanie, zrozumienie Pisma Świętego i w naszym wnętrzu. Że On jest tym, który w nas przez zmartwychwstanie chce być i chce prowadzić walkę. Bo my żyjemy w świecie niezbawionym i sił dobrych i złych. I dlatego Jezus z nas chce uczynić swoich wojowników, ale przybywając w nas. Rozdział 5. Rozdział 6 mówi o sakramentach świętych. Że sakramenty święte, tak jak on pomyślał, wypływają z 4 Ewangelii. Z Ewangelii Marka wypływa sakrament chrztu. Z Ewangelii Łukasza sakrament bierzmowania. Z Ewangelii Mateusza sakrament pojednania pokuty, czyli to, co my nazywamy spowiedzią. Żebyście się infantylnie nie spowiadali. No, muchę połknąłem. Morderstwo popełniłem. I z Ewangelii Jana resztę sakramentów. Czyli, że jest użyte takie porównanie. Sakrament jest porównany do konia, do pewnej siły, do konia. A z kolei Ewangelia, Ewangelista, czyli Duch Święty, Duch Chrystusa Zmartwychwstałego, jest porównany do jeźdźca. Że jeździec bez rumaka to jest nic. A rumak bez jeźdźca to też nic. Dopiero rumak i jeździec, dopiero Chrystus zmartwychwstały i sakrament, dopiero dana Ewangelia i tak dalej. Ponieważ to nam szatan rozdzielił, bo myśmy sobie ułatwili, bo w ogóle mamy tendencję do ułatwiania wszystkiego, pokazane są, jakie ogromne złoża zła narosły, które niestety my będziemy musieli, już konsumowaliśmy w historii Kościoła, przez różne rewolucje, francuskie, niefrancuskie, październikowe, konsumowaliśmy infantylizm naszego chrześcijaństwa. Ale przełom będzie w naszych czasach. Będziemy musieli to skonsumować. Będzie to zniszczone. I o tym ogłaszają trąby. Te trąby to najpierw, wiecie, będzie apokalipsa sumień. My w sumieniu otrzymamy łaskę. Będzie to dar Matki Najświętszej. Już to w raju miało obiecane, że będziemy poznawali, w jakim stopniu moje życie należy do Boga, w jakim stopniu jednak duch ciemności tam, że tak powiem, ma swoje wkłady, poglądy, zapatrywania. A apokalipsa sumień, czyli męczeństwo sumień, no i wreszcie będą kataklizmy. No tak jest. Ponieważ albo my swoimi czynami wydajemy świat w moc Chrystusa, a jeżeli grzeszymy, to dajemy ten świat w moc złych sił. A ponieważ teraz ten świat zignorował sobie Jezusa Chrystusa i mówi, no my tu zbawimy rodzinę ludzką, to Jezus powie, proszę bardzo, proszę bardzo. To tak dotknąłem teraz tych dwóch momentów w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o trąbach, czyli o ingerencji w świętości, świętego Boga. Jedno już było w Egipcie, na Synaju, później było przy zdobyciu Kanaanu, gdzie mieszkańcy Kanaanu poznali rozmiary skalania, jak chory mają pojęcie Boga. I teraz moja siostra przeczyta nam taki fragmencik z Księgi Mądrości, jakie rozmiary zła i jak demon zapanował nad tym narodem.
Czytanie z Księgi Mądrości. Bo we wszystkim jest Twoje śmiertelne tchnienie, dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. Bo i dawnych mieszkańców Twojej świętej ziemi znienawidziłeś za ich występki i tak obrzydliwe czarnoksięstwa, niecne obrzędy, bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze z ludzkich ciał i krwi biesiady tajemniczonych spośród bractwa i rodziców mordujących niewinne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków, by godnych otrzymała osadników dzieci Boże, ta ziemia u Ciebie nad wszystkie cenniejsza. Ale i ich jako dzieci oszczędziłeś. Zesłałeś na nich szerszenie wyprzedzające Twe wojsko, by ich niszczyły stopniowo. Mogłeś wydać bezbożnych sprawiedliwym w bitwie lub naraz wygubić przez bestie okrutne czy też wyrokiem bezlitosnym, lecz karząc powoli dawałeś miejsce nawróceniu, chociaż dobrze wiedziałeś, że ich pochodzenie nikczemne, a złość ich jest wrodzona. Nie odmieni się ich usposobienie na wieki, bo to było plemię od początku przeklęte i nie z obawy przed kimś pozostawiłeś grzechy ich bez kary.
Już zawierając Bóg przymierze z Abrahamem w pierwszym przymierzu Bóg mówi, Twoje potomstwo najpierw będzie przez 400 lat w Egipcie, rozrośnie się, ale gdy grzechy mieszkańców Kanaanu, Amorytów, dojdą do szczytu, wtedy pójdzie Twoje pokolenie, Twoje potomstwo i zrobi tam, będąc narzędziem Boga, porządek. Wytraci. W Piśmie Świętym to oznacza postawienie tamy złu, żeby to zło nie rosło, żeby szatan wiedział, że nie ma szans już panoszyć się. Natomiast wcale to nie oznacza potępienia tych ludzi, tylko ci ludzie będą czekać na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chrystus po swojej śmierci, kiedy nas miłował jako baranek Boży, szedł do otchłani, żeby ogłosić wyrok zbawienia, uwolnienia. Na to czekały i ci, którzy zginęli w wodach potopu Zanowego i w ogóle wszyscy, którzy przedtem żyli. Czyli czekali na tę wielką łaskę i dopiero wtedy rozpoczęli tańce czyścia. Więc nie patrzmy na to, że to jest ku potępieniu, to jest ku zbawieniu, żeby nie rosła skala zła. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Z nastanie wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami. Wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwolił złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim jest. To było wczoraj i od tego dzisiejszą Ewangelię zaczynam, która brzmi tak. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. Ten przyszedł do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają Ci Twoje grzechy. A siedziało tam kilku oczonych w piśmie, którzy myśleli sobie w duszy: czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuścić grzechy, jeżeli nie Bóg sam jeden? Jezus poznał zaraz w duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest lepiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci Twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy na ziemi ma władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy. Wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie. Celowo jeszcze raz przeczytałem to tak zwane wzmiankę o sumarycznym uzdrawianiu z najrozmaitszych chorób, z opętań i powiedziałem, że a później Ewangelia będzie nam dała poszczególne wydarzenia, ponieważ te wydarzenia należy traktować jako rodzaj przypowieści, który zawiera w sobie ważną katechezę. I wczoraj, gdy była mowa o uzdrowieniu trędowatego, Jezus przy tej okazji nam powiedział o innym trądzie w sprawach politycznych, miłości ojczyzny, że ten trąd zabija nieraz całe narody w wojnach, w konfliktach, w czystkach etnicznych. A dziś mamy do czynienia z uzdrowieniem paralityka. Jezus go wita słowami: Twoje grzechy są Ci odpuszczone. To oznacza, że Jezus widział, co go nurtowało, gdy był niesiony przez swoich bliskich przyjaciół do Jezusa. Że miał wewnętrzne światło. To niestety Bóg postawił tamę złu w moim życiu. Nie jestem godny i przepraszam Boga. Dlatego Jezus go witał od razu: Synu, odpuszczają się Twoje grzechy. Ale z kolei siedzieli obok Jezusa fachowcy po spraw Boże. Jak on może tak mówić? Tylko Bóg może odpuszczać. On bluźni. W związku z tym Jezus musiał uspokoić fachowców w teologii. I mówi, znam wasze myśli. Otóż, żebyście wiedzieli, że mam władzę odpuszczania grzechów, że nie jestem tylko człowiekiem. Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczając się do tej grzechy, czy też powiedzieć, wstań i idź, weź swoje łoże. Otóż, żebyście wiedzieli, daję wam pieczęć, że tutaj bluźnierstwa nie było, bo gdy on bluźnił, to Bóg by go nie uzdrowił. I dosyć nie bluźnił. A wy pomyślcie na mój temat. Jezus użył słowa, iż Syn Człowieczy na ziemi ma władzę. Przez to nawiązał do księgi ich jako uczonych w piśmie, odesłał do księgi Daniela, rozdział 7. Tam jest mowa o tym, że światem rządzą bestie. Wizja czterech bestii. To znaczy, że jeżeli panujący nie żyją Bogiem prawdziwym, to w zasadzie ludzie wykorzystują swój rozum, swoją inteligencję, żeby być bestiami. Łatwo nam to przyjąć, wiedząc o Stalinie, o Hitlerze. Wiedząc, że człowiek swoją inteligencję, wiedzę wykorzystuje do tego, żeby się zbroić. Ogromny budżet państwa na ten cel. Żeby mu pazury wyrosły, żeby mógł tymi pazurami jak najwięcej uśmiercić ludzi. To są bestie. Ludzie bestie. I prócz tych czterech bestii, to jest symbol, że wszystkie narody, liczba cztery symbolizuje cztery strony świata, że cały świat światem rządzą bestie. Dopiero Syn Człowieczy, piąte królestwo, Bóg, Syn Boży stał się człowiekiem i będzie założył piąte królestwo, w którym już będzie rządzić, poczynając od chrztu Jezusa Chrystusa, zacznie rządzić mądrość i miłość Boża. Odesłał ich do księgi Daniela. Oto teraz rozpoczyna się spełnienie tej obietnicy z księgi Daniela o piątym królestwie. I w tej księdze Syn Człowieczy, tam jest powiedziane jakby Syn Człowieczy, to znaczy, że ten człowiek nie jest tylko człowiekiem, jest także Bogiem. Zainalowało przez krzyż i zmartwychwstanie królestwo miłości, królestwo Ojca, które nigdy się nie skończy. No właśnie przez śmierć rozpoczyna się. Przez śmierć Jezusa nasze odejście do wieczności. Idźcie, czytajcie i pomyślcie, że we mnie jest inauguracja tego nowego królestwa. Ludzie prości zareagowali prawdziwie, prosto, bez komplikacji. Byli pełni zdumienia, podziwu. Fachowcom to nie odpowiadało, ponieważ oni czekali na Mesjasza, bestię, który byłby bestią, która pokona Rzym, bestię, gołębów. Czyli w gruncie rzeczy elita Izraela była w mocy szatana, w mocy swego ducha. Jezus w Ewangelii Marka nawiąże do księgi Jozuego i że Jerozolima będzie na poziomie Jerycha. Jezus osądzi świat w krzyżu i zmartwychwstaniu, osądzi sądy miłości i miłosierdzia, ale Żydzi sobie zorganizują zryw powstańczy roku 70 i po dziś dzień zostanie ściana płaczu. Widzicie, jak rzeczą bardzo ważną poznać Pismo Święte, bo fakt nieznajomości Pisma Świętego wróci do Kościoła. Wróci. Lepiej jest na ziemi w Świętej Lipce poznawać Pismo Święte niż w czyściu. Może tam będzie lepszy wykładowca. Podejrzewam, że będzie lepszy. Tym niemniej, jak się pojawicie tam i powiecie, jestem ze Świętej Lipki, to od razu ojciec się uśmiechnie, chodź dziecko w porządku.